Kasiu. Słuchaj, no tak jakoś teraz analizuję to wszystko, tę naszą rozmowę. Jakoś tak, no pytałaś mnie, skąd ta miłość się bierze. Po prostu może przez to, że ja akurat tej miłości nie miałam i tej miłości chcę dać, no w pierwszej kolejności swoim dzieciom. To, co nie dostawałam, teraz daję. A jakoś tak, oj wybacz, bo ja zawsze to kurde za dużo gadam i tobie wszystkiego dobrego.
Na razie.
Spotkałam ją w hali sportowej w przygranicznym Hrubieszowie. Pasowała do tego miejsca. Wysoka, postawna, ubrana w sportową bluzę i leginsy. Gęste, czarne włosy ujarzmiała opaską. Na szyi nosiła identyfikator, a na ramionach jaskrawą kamizelkę. Wydawało się, że za chwilę zacznie sędziować ważny mecz. Ale nie. Pod koniec lutego 2022 roku nie było można rozegrać w Hosirze żadnego meczu. Od kilku dni trwała wojna, a w wielkiej hali koczowało 500 uchodźców.
Dziewuczka! Dziewuczka!
Zaraz.
Masz panienka!
Polskie Radio Lublin. Pan jest wolontariuszem?
O, tutaj nas jest pełno, tak. No jak można nie pomóc? Ja myślę, że to się skończy szybko. Bądźmy wszyscy takiej dobrej myśli.
No. Ja jestem sama z Ukrainy, obywatelką, no. Znaczy teraz jestem już obywatelką Polski, ale naprawdę mi się płakać chce od tego wszystkiego, co te Polacy, co te ludzie dla nas robią. Przychodzi dzisiaj policja, no bo się zgubiło gdzieś tam dziecko z babcią. I oni mi później, te policjanci, dziękujemy panie, że panie nam... Ja mówię, to ja wam dziękuję za to, że wy nam pomagacie, bo naprawdę, bo... No ukłon taki niski, ja no nie wiem, no po prostu brakuje słów. Ludzie przyjeżdżają, ludzie są w szoku, że oni dostają tutaj wyżywienie, że oni dostają tutaj wszystkie niezbędne rzeczy. Wczoraj przyjechał wóz, chłopaki przywieźli ze straży pożarnej. Proszą mnie... Niech pani pójdzie im, wytłumaczy kobiety z dziećmi, oni boją się wyjść z samochodu, bo to już było ciemno. Oni nie wiedzą, gdzie, czy oni są w Polsce, czy po prostu ktoś ich oszukał i oni dalej są w Ukrainie. Ja mówię, dziewczyny, nic się nie bójcie, jesteście bezpieczni, tutaj się możecie czuć bezpiecznie. Zagrzejecie się, zjecie i dalej będziecie jechać, podróżować, gdzie wam będzie wygodnie.
A jak pani się znalazła tutaj?
Znalazłam się, no bo tak, no... Taki los, no, poprowadził mnie, bo musiałam jakoś karmić dwójkę dzieci, bo byłam po rozwodzie. Musiałam sobie poradzić, żeby te swoje dzieciaki... Później znalazłam tutaj, zapoznałam się z swoim przyszłym mężem. Dokładnie to jest miejscowość Kryłów, Kolonia. Już w małżeństwie jesteśmy 20 lat, mamy dwójkę dzieci jeszcze z moim mężem. Także też mówię, jedź, jest taka potrzeba, trzeba jechać. Mówię, jak tyle narodu polskiego pomaga, to ja... Też w domu siedzieć nie będę, no bo nawet nie mogę.
Podczas pierwszej wizyty w Hrubieszowie nie poznałam nawet imienia kobiety. Nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek ją spotkam. Po powrocie do domu dołączyłam do facebookowej grupy Hrubieszów pomaga Ukrainie. I to właśnie dzięki Facebookowi zaczęłam bliżej poznawać Lenę. Dynamiczną, emocjonalną, angażującą się nie tylko w wolontariat, ale także w pomoc ludziom uwięzionym w oblężonych ukraińskich miastach i wsiach. W 50. dniu wojny wróciłam do Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, by poznać Lenę bliżej.
Teraz mamy mało ludzi. Nie wiem, może będzie ze 20 osób. Też wiem, że dużo jest takich przypadków, że ludzie teraz już poprzyjeżdżali tutaj i wracają, pomału wracają z powrotem. Ciągnie, no bo ktoś zostawił może chorą matkę, bo też są takie przypadki. Ktoś zostawił swój dom, też no jakby może to jest tylko jedna rzecz, jakieś tam nabyte przez całe życie. Różne przypadki, mamy nadzieję, że to skończy się jak najszybciej. Mamy nadzieję, bo teraz właśnie mamy namiot już na dworze postawiony. No bo też To jest hala sportowa i tutaj odbywają się jakieś zawody, tak, podnoszenie ciężaru, piłka halowa. Także ja bym to na przykład chciała, żeby to w ogóle zniknęło. Żeby ludzie pojechali na Ukrainę. Także mam nadzieję, że to szybko nastąpi. Nie ma mnie chwilowo, sprzątaj tam bez mnie. Kto przyjechał, co przywiózł?
Podczas naszej kilkugodzinnej rozmowy telefon Leny odzywał się niemal co 5 minut. Zrozumiałam, że to norma i że mam do czynienia z kobietą instytucją. Aby znaleźć chwilę ciszy, zamknęłyśmy się w pokoju, gdzie rejestruje się wolontariuszy. Nie sądziłam, że wciąż będą pojawiać się nowi.
Dobra, Paweł, na razie nie mogę rozmawiać. No, na razie, pa.
Lenko, jak będziesz wracać za parę lat do tych dni, które są teraz od 24 lutego, to jak myślisz, co ci się pierwsze wyświetli przed oczami? Jaki obraz?
Ciężko mi powiedzieć. Teraz to taki chaos w głowie, że... Nie wiem. No nie mogę, nie. Wszystko jest namieszane, kasza po prostu teraz jest kasza, bo i jest matka, która jechała spod Charkowa z dwójką dzieci, jedno malutkie. To jest ojciec, który przyjechał z nalepką na samochodzie Mariupol z dwójką dzieci i z żoną się gdzieś tam pogubili się i on mówił, że nie wie, gdzie ta żona. Czy właśnie te moje pierwsze, jak ja mówię, takie pierwsze moje tutaj dziecko, które pojechało do Bielsko-Białej, to jest dziewczynka Dasza, półroczna dziewczynka, jej mama Iryna. 24 lata, czyli tak w wieku mojej córki, tak po prostu uciekły, bo jej mąż tej Iryny pracował w Bielsku, właśnie tam pod Bielsko-Białej. Tak, to był mój 26 lutego. Bo tak jak tylko weszłam na salę, było wtedy mniej łóżek. I pierwsze, co mi wpadło w oczy, to ta maluśka Dasza, bo była w takim ubranku takiego tygryska. No i widziałam, że ta mama siedzi też taka rozdygotana, oczy duże, nie wie gdzie się, co się z nią dzieje. I pytam się, czy ktoś do ciebie, bo w ogóle nie wiedziałam, jak to wszystko ma działać. Nie było jakichś tam wytycznych, że tak robimy według jakiegoś planu. Tylko po prostu podeszłam, zapytałam, czy czegoś nie potrzebuje. Mała nie chciała spać, przyjechał ten mąż Iry, no gdzieś po północy, gdzieś po pierwszej nawet, to ta mała nie zasnęła. Także no i w jakimś stopniu jest moja, no bo już jestem w tym wieku, że chciałabym już zostać babcią. I no jest moja po prostu mała i tyle, no bo pokochałam, no fajne pyziate, lubię dzieci.
Mówisz pierwsze moje dziecko, dlaczego tak
no,
mówisz?
No bo ja uważam, że teraz w tej sytuacji ogólnie, że nie ma czyjeś dzieci, że po prostu no, są nasze, nie? Bo bez tych dzieci nie będzie, no, nie będzie kraju, nie będzie nawet. Jak jest dziewczynka, ja teraz nawet tak powtarzam, bo też matki przyjeżdżają załamane. I ja mówię, dziewczyny, póki jesteśmy my kobiety, to będzie Ukraina. Bo będziemy rodzić i będzie Ukraina. Także no to moje, no nasze, no jak mam powiedzieć, no.
Pozdrawiamy od naszej rodzinki. Pomachajcie papa do Lenki. Papa do Lenki.
Papa. Cię
ja mam
przywiet. A ty pewnie, że cię ja mam przywiet.
Strach, lęk, dezorientacja. To wszystko znikało, gdy obok pojawiała się mówiąca po ukraińsku Lena. Jej podopieczni, których pierwszą polską przystanią był Chrubieszowski Ośrodek Sportu, przysyłają teraz wiadomości z różnych zakątków Polski i Europy. Zastanawiam się, skąd Lenka czerpie, aby dawać? Może z dzieciństwa?
To tak zacznijmy co od dzieciństwa bardziej. Od dzieciństwa, no to tak, jak to każde dziecko, chyba takie dzieciństwo było beztroskie, tak, do jakiegoś tam momentu. później to dobry, było. Dzień dobry. Masz sobie tam zapisz swoje dane.
Dobra.
Później tam ciebie wprowadzę w komputer. Kamizelkę weź, czy jak nie wiem. No i tak jak mówię, że takie dzieciństwo to tak wyglądało. Między rodzicami no nie było takiego też jakby. Często się kłócili, nawet były tak, że tato tam mamy bił, no bo tato też lubił wypić, może też tak jak ja teraz już to oceniam po latach, że po prostu może nie było wsparcia takiego między nimi, tak się nie dogadywali, a jak to pewnie każdy mężczyzna chce też jakiegoś ciepła, takiego od kobiety, to już tak jak mówię, że kiedyś ja tego nie rozumiałam i dlaczego to takie, też w jakimś tam stopniu też myślałam, że to może moja wina, że rodzice się kłócą. Też ja jako starsza zawsze dostawałam, pamiętam to od dzieciństwa. Na przykład jak miałam tam 5 lat, no to gdzieś tam brat zrobił kupę, no to później zostałam, byłam nakarmiona tym. No później tutaj jeszcze mam, nie wiem, tak widać, już nie widać na nosie. Miałam 6 lat, kiedy stał taboret i tak mieliśmy drzwi z sprężyną, żeby się same zamykały. I stał taboret, na taborecie stał kubek. I bratek maluśki gdzieś tam, dopiero zaczął, nie wiem, rok może miał, tak może do 2 lat. I tymi drzwiami, jak odbiło się ten taboret, ten kubek zleciał, rozbił się ten kubek, no to właśnie dostałam kawałkiem tego kubka. Po prostu mama rzuciła we mnie tym kawałkiem tego właśnie, tego kubka, tak. I no tak trafiło, że w nos. No, także może z tego się wzięło później takie to do mamy. No nie miałyśmy takiego ze sobą, tak jakby się chciało córce, nie? Takiego jakiegoś wsparcia, rozmowy. Takie też mamy, to już taki był wiek 13-14 lat, że po prostu wyszłam na górę, na blok, tam na samą górę i myślałam, że tam pójdę, zrzucę się z tego, skoczę z tego dachu. Myślałam czasami, że w ogóle, że ja jestem z domu dziecka, dlaczego tak mnie nikt nie kocha. No.
Dzień dobry.
A potrzebna Lenka jest?
A nie, to nie ja, raczej nie ja jestem potrzebna. Pani z wolontariatu jest na dole, była w kuchni.
Kierowano nas tutaj na górę.
Panie...
To jest kuzyn z Kanady, który chciałby tutaj popracować.
Popracować?
Tak, a to... może wywiadu jeszcze udzielisz?
Znaczy, możemy kamizelkę dać, to pan wejdzie na chwilę.
Przeleciał ze mną tony wczoraj z Kanady.
Ja nie chcę pisać telewizji, nie?
Nie, to radio, telewizja.
Ojej,
to tutaj pan sobie wpisze swoje dane, jak później przekażę koleżance.
A to pan specjalnie z Kanady przyjechał?
Przyjechałem. Oj lalu, przyjeżdżają ludzie z Teksasu, były u nas, i z Nebraski, także...
Pani była z komie w samolocie, siedziała z Wyoming. Weterynarka. W moim wieku podobnie. I w ogóle siedzieliśmy w samolocie i od razu do Rzeszowa i chyba do medyki, nie?
No, czyli ludzie specjalnie lecą w tym celu, tylko tak, żeby pomóc, tak. Nie przy okazji, żeby pomóc.
Ja się śmieję, wiesz, bo ja jak mówię teraz, że jest takie powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a teraz mówię, wszystkie drogi prowadzą do Hrubieszowa.
Ja dopiero z samolotu wysiadłem, kiedy to było w Warszawie wczoraj. Wczoraj chyba, tak?
Przedwczoraj.
Ja już się pogubiłem w czasie nawet.
No, ile godzin pan leciał?
No długa podróż, 18 godzin, przesiadka w Toroncie i w Monachium, nie, także...
A mamy też dziewczynę na sali, która jest z Argentyny.
Trzeba.
Także pan sobie
małe cegiełki to coś wielkiego da się zbudować.
Na ile pan przyjechał?
No ja przyjechałem na 2,5 tygodni, nie? I także wygodnie, bo jestem w Hrubieszowie, nie u kuzyna, nie? Także czas jest. No co, trzeba się poświęcić, no.
Ten czas trzeba troszkę proces. Wziąć udział w tym, jak to wygląda, nie? Na własnej skórze to spróbować.
No bo w telewizji to tak człowiek trochę taki beznadziejny jest, tak? Jakoś tak...
Bezradny,
ja. W Kanadzie jest bardzo dużo Ukraińców, nie? I w ogóle w Edmontonie to bardzo dużo jest, 100 tysięcy Ukraińców i świetnie się żyje, fajni ludzie i po prostu no, trzeba o ciebie coś dać, nie? Bo to inaczej.
Co najbardziej na pana zadziałało?
No jesteśmy z Wołynia, nie? Także te serce polskie takie, po prostu chcemy pomóc, nie? I to jest bardzo ważny moment w historii tej pięknej historii, co mamy z Ukrainą. Więcej nas łączy teraz. Historia łączy nas. No, historia łączy nas.
Ale ona też była trudna, nie?
Tak, właśnie.
No niestety, no, to nie jest czas na tę rozmowę.
No tak.
Teraz, to nie jest czas.
A pan długo już w Kanadzie mieszka?
No ja miałem 6 lat, byłem jeden z najmłodszych uciekiniery. W 66 roku, no. No jakoś tacie udało się.
To pan pięknie mówi po polsku, jak na tyle lat.
Wyjechać, nie?
Udało się Polski ocalić.
No trzeba. Pani jest z Łódzka, czy skąd?
Ja mieszkałam ostatnie lata, no większość swojego takiego świadomego życia w Nowowoleńsku.
Co pani
robi? Pani skończyła, pani uczyła, znaczy pani to w ogóle chciała zostać trenerem z koszykówki. 10 lat tak grałam za drużynę wołyńską, o jak? Śni mi się. Jedyne, co mi zostało, to syn mi na urodziny sprezentował piłkę, bo sam jest 16-latek, jest piłkarzem, właśnie tutaj gra w Unii. Także, a później co robiłam? Później się uczyłam, mama nie puściła właśnie na te moje studia, co wymarzyłam sobie. Na sport, no to poszłam do technikum obróbka metali z krawaniem. Czyli to tokarka, szlifierka, frezarka, to... Nie pracowałam ani dnia w tym zawodzie, później już za mąż wyszłam, dzieci się porodziły, no to pracowałam we Włodzimierzu, bo mąż pierwszy z Włodzimierza, pracowałam na szwalni, koszulie szyłam męskie. No i tak, później się z mężem rozeszłam, no i wylądowałam w Polsce, no bo trzeba było jakoś dzieci karmić. A to, co robiłam, to nie powiem na mikrofon, bo to nie można mówić. No ale było, no jakoś to... Jakoś to przeżyłam. Dzieci, dzięki Bogu, już duże i sobie już sami radzą, także...
No może sobie ja pani zdjęcie, że będziesz miał w Kanadzie panią...
E-maila, ja. Kasia, to zrób znowu zdjęcie.
O, proszę.
No, to...
Ja się wycofam.
W krótkiej nocie biograficznej Lenka nie wspomniała o tym, co wyznała później mnie, kobiecie. Że jako młoda mężatka trafiła z piekła do piekła. Pierwszy mąż nie szczędził przemocy fizycznej i psychicznej. O sportowych marzeniach zapomniała bardzo szybko. Urodziła dwoje dzieci, z którymi musiała szukać schronienia u rodziców. Nie było wyjścia, trzeba było jechać do Polski na zarobek.
Choć uważałam się też, jak już zostałam z dwójką dzieci, że jestem silna kobieta, ale jak później... Sama się przekonałam, silne kobiety też płaczą. To tak było taką motywacją moje dzieci, bo jak przyjeżdżałam no właśnie z Polski, przywoziłam jakieś tam pieniążki, czy tam jakieś im ubranka, takie co naprawdę niektóre dzieci nie mieli w pełnej rodzinie, to dla mnie było też takim, no, że oni się cieszą, że oni się cieszyli, że nawet przyjechała bez niczego, bo też czasami tak było. Że mama jest i oni tak mieli już taki grafik, że jedną noc syn ze mną spał, drugą noc córka. Dla nich żyłam. Przyjechałam tutaj do Krylowa przybierać fasole. Gdzieś tam tak przyszedł też gdzieś, bo przyjechał na weekend z Warszawy właśnie tutaj do Krylowa, do rodziców. No tak się jakoś poznaliśmy, przebierałam fasole, on tam coś koło mnie tam coś to mi gadał, że i to i ja... Nawet no, nie miałam zamiaru, jakieś tam opowiadałam trochę o sobie, o swoich dzieciach, także tam nie było jakichś, że nie ukrywałam. W październiku poznaliśmy się, już w grudniu już mieszkał u mnie na Ukrainie, w domu właśnie u rodziców. Dzieci, no to od razu tam jakoś kontakt z nim złapali, może lepszy mieli kontakt, bo on to taki dobry, no, taki, nie mógł tam niczemu im odmówić. Po ślubie mieszkaliśmy, tak jak mówię, 4 lata mieszkaliśmy, a później tak już jak zaszłam w ciąży Dawidem, no to mówię tak, to nie jest rodzina, dlatego że on bardziej Andrzej w Polsce, ja z dwójką dzieci, trzecie w drodze na Ukrainie, mówię, rodziny nie będzie. Mówię, ja nie będę ciebie jak ta sumiana wdowa wyglądać, mówię, raz na miesiąc i wtedy postanowiliśmy, właśnie tak też, no też finansowo było ciężko, znaleźliśmy tutaj domek, nie za duże pieniądze. Tato jeszcze świętej pamięci Andrzeja pomógł nam wziąć kredyt na ten dom. I tak pomalutku spłaciliśmy, odremontowało się. I tak mieszkamy już 16 lat. Ile lat ma mój Dawid, tyle lat mieszkamy w Polsce. No i też ludzie mnie często pytają, jak tobie w Polsce? Mówię, ja mogę z rodziną mieszkać i w Chinach, aby tylko rodzina była w kupie.
Ta ukraińskość, że jesteś Ukrainką, kiedy to do ciebie dotarło, być Ukrainką, nie Rosjanką, ale Ukrainką.
Powiem tak, jak przyjechaliśmy do Polski mieszkać, dzieci zaczęły chodzić do normalnie, do polskiej szkoły, do Kryłowa. No i córka to jakoś tak szybko się zaklimatyzowała, ogólnie tam i z nauką, i ze wszystkim, a syn, chociaż i córka mi mówiła, że no cały czas, że tam on mówił na nich, że ja Ukrainka, że ja Ukrainka. Ja mówię, dziecko, ale czego ty się wstydzisz, że ty Ukrainka? Poważne być człowiekiem, nie? A nie, no bo ten. No jakoś ich później mówił, no u nas to jeszcze taka była sytuacja, że po prostu nauczyciele akurat w tej szkole nie rozmawiali z dziećmi, ogólnie na takich godzinach wychowawczych, no z tego co ja pamiętam, nie było takich rozmów z kolegami córki albo syna, że o słuchajcie, no bo trzeba ich, walczyli z moje dzieci sami o swoje, tak jakby powiem, istnienie. A z moim takim, no to chyba najbardziej to już tak jak to ja mówię, że taka patriotka ze mnie się zrobiła, to no w ogóle, że tak poczułam, że ja jestem Ukrainką, to był na pewno ten rok 14, kiedy się zaczęło to w Kijowie i to też oglądanie w telewizorze, te właśnie te pierwsze dni, kiedy były te pierwsze na Majdanie, te ofiary. I od tego czasu zaczęłam jakoś właśnie na swój sposób pomagać. Tak poznałam Olę, koleżankę z Charkowa, gdzie można wysyłać jakąś pomoc, no to przesyłali Polacy do mnie, nawet były coś tam z Irlandii, było z Wielkiej Brytanii, wysyłali do mnie paczki, ja już to wszystko pakowałam do samochodu, do swojej audycji, wiozłam to już tam na Ukrainę, od tego 14 roku.
Ta wojna jest tak krwawa i tak straszna, mimo iż byliście sobie jakoś bliscy kulturowo.
Ja nie mam wytłumaczenia, nie, po prostu słów nie znajduję. Temu okrucieństwu, co teraz się odbywa, to ja nie mam wytłumaczenia, ja po prostu nie rozumiem, czy oni wiedzą, co oni robią. Bo bracia tak nie robią, tak ludzie nie robią. Gwałty, sklepy porabowane, czy prywatne mieszkania, tak robi brat.
Kiedy świat dowiedział się o zbrodniach w Buczy, Lenka umieściła na Facebooku apel skierowany do rosyjskich kobiet.
W miarę swoich sposobności buduj zlagaca na waszym ruskim języku. Posłuchajcie mnie, ruskie matery, ruskie dziewuszki, все женского пола, от самого старшего до самого маленького. У вас нет права на существование, вы твари. Изгнойте изнутри, чтоб ваш род нечеловеческий не продолжался. У вас нет права на жизнь.
Pani Renata Mazurkiewicz na co dzień pracuje w Ośrodku Informacji Turystycznej. Od wybuchu wojny opiekuje się wolontariuszami w Hosirze.
Ja chcę tylko Lence powiedzieć, że Lenka robi fantastyczną robotę. Jest osoba, która jest na odpowiednim miejscu. Nie rycz mi, bo też będę. To jest od pierwszych drzwi, bo no mówię, no my pomagamy w sensie, ja wolontariat, inni na kuchni, a takie osoby jak Lena, one, drzwi się otwierają, ci ludzie wchodzą, a ona ich bierze pod swoje skrzydło, bo ona im wytłumaczy, gdzie mogą iść, że się czują bezpiecznie, że mogą zjeść, że mogą wypić. Ten transport, to wszystko to jest zasługa Leny. Dokładnie. Lena mając tam swoją rodzinę wie, będąc tam słyszy i nie zostawia tych wszystkich ludzi od tak, tylko po prostu im pomaga bezinteresownie, bo naprawdę dziewczyna to robi przychodząc rano, gdzie gdzie też ma chorego syna, gdzie mogłaby zostać w domu i opiekować się, ona to potrafi podzielić. Ale te dobre serca potrafią się dzielić i naprawdę i dla rodziny, i dla wolontariatu, i dla pomocy.
Dopiero teraz dowiaduje się, dlaczego Lenka nie może podjąć żadnej pracy. Nie może także przyjąć żadnego wynagrodzenia za włączenie się w pomoc wojennym uchodźcom.
Dawid 6 roku, 2006, znaczy ponad 2 lata, no, a Wiktor rocznikowo jest 2009, no tak 2,5 roku między Wiktorem a Dawidem. I no widziałam, bo pan doktor mi powiedział na pierwszej wizycie, bo, że jest właśnie prawdopodobieństwo tak, że dziecko się urodzi z zespołem Downa, bo tam coś było tutaj no właśnie na karczku, że była za duża właśnie ta przestrzeń. I dał mi skierowanie, znaczy skierowanie dał na miarę do Lublina, do lekarza genetyka na pobranie kosmówki, jakoś to się nazywało, czyli jak czytałam, to że z szczekawką pobierają te wody na dołko kołopłodowe, ale powiedziałam do pana doktora, że nie pojadę, bo jest ryzyko poronienia po tym zabiegu. Druga sprawa, jeżeli się dziecko takie urodzi, to takie dziecko też ma prawo do życia.
I teraz Wiktor, to prawda, że on tu się pojawia?
Teraz pokażę pani, jak znajdę tak szybciutko na Facebooku. Lena jest tak cudowną osobą, z niej bije tyle dobra, że jej się po prostu nie da nie kochać, jej się po prostu nie da nie odmówić. Trzeba je, także...
Nie ma nic.
A w sumie ja i Lena pomagamy w tym, którzy najbardziej potrzebują, więc człowiek przyniesie się też niesamowitą osobą. Cała Lenka. Cała Lenka moja, cała Lenka moja.
No i tak, tak, tak. Jeszcze tak, Lenka. Zaraz mi urośnie ten noj jeszcze na głowie.
Wow, Relola.
No. Tak, no, weź daj spokój.
Zrobię wam zdjęcie.
A popatrz, teraz sobie pomyślałam, że ty chciałaś być sportsmenką, grać w koszykówkę i jesteśmy w hali sportowej. Jesteś tutaj gwiazdą, jesteś tu tak bardzo potrzebna, chociaż nie grasz w koszykówkę.
Nie jestem gwiazdą, nie. To takie kurde wysokie były, takie mocne słowa. Tak, może w taki przenośni gram w koszykówkę, teraz tak, metafora taka może, nie wiem, koszykówka z tym życiem, z tą codziennością, co mamy teraz tutaj. Wrzucamy ludzi tak jakby później dajemy ludziom jakieś takie swoje propozycje. No taka gra swojego rodzaju, takie życie.
A jeszcze jedna sprawa. Wszystko ładnie, pięknie. Zdjęcia cykałaś, ale czy ja mam zdjęcie z tobą? To się już nie pamiętam, za dużo emocji wczoraj było może. No więc, Laluś, musisz jeszcze wrócić. Także może się spotkamy. Dobrze, Laluś, bo ja to naprawdę jadę troszkę świeżo z samego rana, jadę już na Mircze, bo naszykowały dla mnie jakieś tam koce i jakieś były bodajże karymaty, nie wiem, jadę, zobaczę. Tobie wszystkiego dobrego.